już za tydzień. Powitamy wśród nas papieża Benedykta XVI. W tym kontekście jakże nie wspomnieć jego poprzednika Jana Pawła II, którego dzień urodzin przypada właśnie dziś. Modlimy się więc o błogosławione owoce papieskiej pielgrzymki i dziękujemy Bogu za dar naszego wielkiego rodaka, prosząc zarazem o jego rychłe wyniesienie do chwały ołtarzy. Tym samym chcemy zachować głęboko w sercu niezmierzone bogactwo jego nauczania. W zakończeniu listu Mulieris Dignitatem o godności i powołaniu kobiety Jan Paweł II napisał, iż Kościół składa dzięki za wszystkie przejawy kobiecego geniuszu w ciągu dziejów, pośród wszystkich ludów i narodów. Składa dzięki za wszystkie charyzmaty, jakie Duch Święty udziela niewiastom w historii ludu Bożego, za wszystkie zwycięstwa, jakie zawdzięcza ich wierze, nadziei i miłości. Składa dzięki za wszystkie owoce kobiecej świętości. W trudnym okresie swoich dziejów, kiedy Kościół borykał się z moralnym upadkiem hierarchii i dezorganizacją papiestwa, światłem nadziei i źródłem duchowej siły stały się owoce kobiecej świętości, jakie objawiły się w osobach wybitnych mistyczek tamtego czasu. Był to cały nurt mistyki kobiecej, który tworzyły przede wszystkim mniszki, ale nie brak było kobiet zamężnych. Nie potrafimy sobie dziś wyobrazić, jak potoczyłyby się losy Kościoła, gdyby nie ta cicha, z pozoru nikomu nieznana, wielka gorliwość i świętość kobiet. To one przywracały prawdziwą twarz tej chrystusowej oblubienicy na równi z papieżami, biskupami, mnichami i księżmi diecezjalnymi, pochłoniętymi duszpasterstwem i organizacją struktur kościelnych. Średniowieczny ruch mistyczny kobiet był zjawiskiem na szeroką skalę. Ogarniał bowiem całą ówczesną chrześcijańską Europę. Dlatego wymaga jeszcze gruntownych badań, tym bardziej, że wiele pisanych świadectw życia mistycznego tych pobożnych kobiet spoczywa nadal w szacownych archiwach dawnych klasztorów. Nie sposób więc przedstawić wszystkich mistyczek tego okresu, ani nawet wymienić ich z imienia. Jednak tytułem przykładu zaprezentuję dwie z nich ze sobą zaprzyjaźnione, mianowicie świętą Elżbietę z Schonau i świętą Hildegardę z Bingen. Święta Elżbieta urodziła się w 1129 roku w szlacheckiej rodzinie. W wieku 12 lat wstąpiła do klasztoru benedyktyńskiego w Schonau, gdzie w 1247 roku złożyła śluby zakonne. 10 lat później została przełożoną mniszek, ale nie opatką, gdyż należała do podwójnego konwentu, w którym władzę sprawował opat z sąsiedniego męskiego klasztoru, którym wtedy był jej rodzony brat Egbert. Na marginesie trzeba wyjaśnić, że praktyka takich sąsiadujących, by nie powiedzieć bliźniaczych klasztorów, była w średniowieczu dość powszechna. Dość wcześnie, szczególnie podczas liturgii mszy świętej niedzielnej i w czasie modlitw w chórze zakonnym, Elżbieta doznawała licznych przeżyć mistycznych i towarzyszących im objawień, które za namową swego brata zaczęła spisywać. On zaś dokonywał ich weryfikacji pod względem teologicznym i tłumaczył na łacinę. Elżbieta, od młodości słaba fizycznie i cierpiąca na depresję, zakończyła swe życie mając 35 lat. Jednak pozostawiła 150 wspaniałych manuskryptów o treści mistycznej, którymi zasłużyła sobie na powszechną opinię świętości. Księga Widzeń to jej dziennik duchowy, w którym pod dozorem brata zarejestrowała swoje mistyczne przeżycia. Inne pisma to Księga Dróg Bożych, czyli 10 zachęt dla ludzi różnego stanu, o wniebowzięciu Najświętszej Maryi Panny, które spotkało się z bardzo życzliwym przyjęciem wśród późniejszych teologów, następnie Księga Objawień o świętym orszaku kolońskich dziewic, a także bardzo kontrowersyjne dzieło pod tytułem Przebieg męczeństwa świętych 11 tysięcy dziewic, opowiadające m.in. o męczeństwie świętej Urszuli i jej towarzyszkach. Pozostawiła ponadto zbiór listów do wspomnianej świętej Hildegardy. Niezależnie od teologicznych zastrzeżeń co do treści jej pism mistycznych, na którą miał wpływ jej brat Egbert, podkreślić należy wysoki walor apostolski tychże pism. Nie szczędziła bowiem w nich napomnień i wezwań kierowanych do różnych osób o moralną odnowę. Duchowa powierniczka świętej Elżbiety z Schonau, święta Hildegarda z Bingen, była od niej starsza prawie o 30 lat. Urodziła się bowiem w roku 1098 także w rodzinie szlacheckiej. Jako 8-letnia dziewczynka została przez rodziców oddana na wychowanie kuzynce Jutcie z Spanheim, przebywającej w klauzurze benedyktyńskiego klasztoru na górze świętego Ruperta. Po śmierci swej wychowawczyni w 1136 roku Hildegarda przejęła kierowanie klasztorem. Mimo słabego zdrowia niezmordowanie pracowała i studiowała. Pozostawiła po sobie wiele pism i kompozycji muzycznych. Oprócz tekstów mistycznych, jej pisma zawierają traktaty z zakresu przyrody, higieny, medycyny i fizyki. Napisane przez nią poradniki na temat zdrowia i odżywiania nie straciły aktualności i dziś są wciąż drukowane, gdyż cieszą się rosnącym zainteresowaniem. Z tej racji przeszła do historii jako pierwsza piśmienna lekarka. Jeśli zaś chodzi o jej pisma mistyczne, to spośród najważniejszych wymienić należy trzy. Dzieło pod tytułem Sci Vias, czyli Poznaj drogi Pana, Księga Boskich Dzieł, Księga o życiu zasług, a ponadto duży zbiór listów, między innymi do wspomnianej wyżej świętej Elżbiety z Schonau. Dzieła te pisała pod wpływem wewnętrznego nakazu, w którym widziała wyłącznie wolę Bożą. Udzielała w nich pouczeń dotyczących surowości obyczajów i gotowości do skruchy, nierzadko posługując się bogatą symboliką, co czasami utrudniało zrozumienie jej prorockiego przesłania. O radę do niej zwracali się zarówno papieże, jak i biskupi i duchowni, a także prości ludzie. Swą mądrość czerpała z częstych doświadczeń mistycznych i wizji, których doznawała już od dzieciństwa. Miały one charakter nieosobisty, to znaczy były przeznaczone dla innych. Nawet sam cesarz Fryderyk Barbarossa odczuwał przed nią święty lęk. Nazywana była prorokinią Niemiec. z powodu swej bezkompromisowej postawy w upominaniu się o jakość życia i zadośćuczynienie za krzywdy, święta Hildegarda miała zaciekłych wrogów, którzy zaskarżali jej pisma jako heretyckie. Jednakże wziął ją w obronę zarówno papież Eugeniusz III, jak i poważany wtedy w całej Europie święty Bernard z Clairvaux. Sama zaś święta uważała się za, jak mówiła, ubożuchny egzemplarz niewiasty i zwykła się podpisywać w swoich pismach jako prosty człowiek. Niemniej jednak rozwinęła jak na tamte czasy niebywały apostolat kobiet. Wychodziła z klasztoru i zabierała głos na placach publicznych, aby wzywać do wiary i moralności. Jeśli było trzeba, udawała się także do innych klasztorów, nie wyłączając klasztorów męskich, aby przywoływać do zachowywania reguły. Wszystkich zadziwiała męstwem i niezwykłą równowagą ducha. Zmarła 17 września 1179 roku w klasztorze na górze świętego Ruperta, a jej ciało przechowywane jest w pozłacanej urnie w przyklasztornym kościele w Bingen. Takich mężnych niewiast, które Kościół docenił, wynosząc do chwały ołtarzy, w okresie późnego średniowiecza było bardzo wiele. O niektórych z nich będziemy mieli jeszcze okazję mówić. W każdej epoce, także dziś, Duch Święty pobudza wrażliwe dusze i dzięki ich wielkodusznemu zaangażowaniu w sprawy wiary ustawicznie dokonuje odnowy oblicza tej ziemi. Warto więc takie postaci przypominać i ukazywać, aby uczyć się od nich uległości Bożym natchnieniom.